Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
Jak to się dzieje, że przyszła taka nietypowa pora tak naprawdę, że kiedy spoglądamy na przykład przez okno z własnego domu czy mieszkania, to widzimy, że jedni ciągle jeszcze w krótkich rękawkach i w krótkich spodenkach, a zupełnie inni nawet już czapki na głowę założyli. Co więcej, nie tylko czapki, drodzy Państwo, ale także cieplejsze kurtki. Tak się zastanawiam, cóż tam na termometrach u Państwa od rana, no bo rzeczywiście odrobinę jakby zimniejsze te poranki i wieczory. Rozgrzewamy się w takim razie i spoglądamy również na termometry w leśniczówkach i rozmawiamy oczywiście z leśnikami na temat tej pogody, bo pod stopami sucho, a generalnie ciągle już zaczęło być zimno.
No dzisiaj temperatura bliska była zeru w miejscowości, w której ja mieszkam. To w pół do szóstej było tylko plus jeden. Natomiast o godzinie 7:05, jak wyjeżdżałem do pracy, było 3,5 stopnia na plusie. Czyli pierwsze już takie konkretne ochłodzenie, co zwiastuje nadchodzącą jesień drobnymi krokami. No i zwiastuje nadchodzące rykowisko. Bo rykowisko rozpoczyna się wtedy, kiedy spadną znacząco temperatury, szczególnie nocą. Wtedy takie niskie temperatury pobudzają populację jeleni do rykowiska.
To już prognozy, jeśli chodzi o rykowisko w terenie wyjątkowym, lasów bardzo bogatych i przepięknych, teren nadleśnictwa Krasny Staw, drodzy Państwo. Ale kiedy tak spoglądamy i na temperaturę, i na prognozę pogody, a także na wiadomości pogodowe, no to czytamy, że mamy już dzień krótszy od najdłuższego o ponad 3 godziny i prawie 15 minut. No to jest coś niesamowitego. Jakżeż to szybciutko nam umknęło w czasie tegorocznych wakacji, bo przecież już spotykamy się we wrześniu.
Tak, 3 godziny krótszy, co skraca nam też prace leśne. Na szczęście już wykonaliśmy prawie wszystkie podstawowe działania pielęgnacyjne, czyli pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyli inaczej mówiąc, te wszystkie zabiegi, które pozwalają młodym sadzonkom w tak trudnych warunkach leśnych przeżyć i rosnąć w przyszłym okresie wegetacyjnym. No pozostają nam tylko jeszcze działania pielęgnacyjne polegające na wycinaniu drzew, czyli na ścince drzew generalnie w charakterze trzebieży wczesnych, trzebieży późnych, czyli wycinanie tych gatunków drzew, które przeszkadzają tym, które rokują na przyszłość tak zwanym drzewom dorodnym.
Tak to wygląda, jeśli chodzi o rytm prac leśnych, a u Państwa także w lasach prywatnych, a u Państwa na przykład gdzieś w ogrodach, jak kształtuje się ta sytuacja. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Czy przeszkadzają Państwu już te niższe temperatury o poranku i wieczorami, o nocach? Nawet nie wspominam. Są jeszcze tacy odważni, którzy zapakowali śpiwory, namioty i to śpiwory w liczbie mnogiej dla jednej osoby i jeszcze te noce pod namiotami spędzają. Trzymamy oczywiście za nich kciuki i wierzymy, że wrócą zdrowi i cali, bez uszczerbku na przykład, jeśli chodzi o kwestie gardłowe. Zobaczymy, jak to będzie, drodzy Państwo, a w lasach krasnostawskich, kiedy tak sobie spacerowaliśmy z panem nadleśniczym tegoż właśnie nadleśnictwa, widziałam po lewej, po prawej, z przodu i z tyłu takie ogromne pryzmy ułożonych stert gałęzi. Dosyć starych, tak na moje pierwsze niezbyt wprawne oko i od razu zapytałam, cóż to takiego?
Pryzmy tych gałęzi. To są tak zwane pozostałości pozrębowe, na które wcześniej nie było w ogóle nabywcy, bo teraz to by były złożone w te tak zwane kubki, jak to się popularnie mówi, czyli inaczej M2, przez ludność i zakupione na cele opałowe. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeszcze rok temu myśmy mieli takie zapasy drewna opałowego na magazynie i że się martwiliśmy, co z tym drewnem będzie. W ogóle nie było nabywcy. Ludzie nie byli zainteresowani zakupem. Dopiero ta wojna, ten niesprzyjające okoliczności, jakie nastąpiły od lutego tego roku, no spowodowały te braki, które obserwujemy. Braki węgla, braki gazu i napór na drewno opałowe po prostu. Także te pryzmy, które pani tutaj widzi, to było uprzątnięcie po prostu miejsc, żeby było można swobodnie posadzić młode pokolenie lasu. Bo to są tak zwane gniazda. Ludność okoliczna nazywają to koła. No, bo to generalnie w kształcie koła lub elipsy się takie gniazda zakłada. Wielkość ich jest dostosowana do potrzeb danych gatunków, czyli dla dęba są to większe gniazda, nawet maksymalnie do 0,5 hektara. Dla buka to są mniejsze gniazda, takie do 20 arów. Dla jodły jeszcze mniejsze, bo jodła lubi pełne, jakby prawie pełne ocienienie. I generalnie na terenie Nadleśnictwa Krasnysa, ze względu na te siedliska bardzo bogate, na krajobrazowe walory, nie prowadzimy tak zwanych zrębów zupełnych, czyli nie wycinamy całych połaci lasu, tylko tak fragmentami. Ten proces przemiany starego drzewostanu na nowy trwa mniej więcej 15 do 20 lat. Czyli od chwili posadzenia pierwszych sadzonek do przemiany całkowitej na tej powierzchni minie około 20 lat.
Takie obliczenia przedstawia państwu Waldemar Czajka, nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, z którym wczoraj spacerowałam po lasach krasnostawskich. A to, że zimno, to państwo również nam sygnalizują. lasmałparadio.lublin.pl. Jeden z naszych radiosłuchaczy napisał, że wieczorkiem w czwartek, pierwszego dnia września, naprawdę ochłodziło się, tak około 19-20. Ale gdy sobie przypomnę niektóre wieczory, czy też noce latem, czy wiosną, to naprawdę jeszcze nie to, co zimą i jesienią. Więc spokojnie, spokojnie. Ale chłodno zaczyna takie być odczuwalne, pisze nasz słuchacz. Ale od rana, no wydaje mi się, że jeszcze ciągle w miarę ciepło. Ja tak się zastanawiam, od rana od której, bo kiedy ja dzisiaj tak raniutko wstałam, jeszcze tak powiedzmy, kiedy świtało na dworze, no to nie było wcale tak cieplutko. Mniej odczuwalna totalna plucha, szaruga, wietrzna, niebezpieczna albo i też bezpieczna, a może z deszczem, jakby tak od czwartku, środy popadało, no to byłoby bardzo, bardzo dobrze. Kontynuuje swoją myśl nasz słuchacz, bo przecież nie jedna taka pogodna, słoneczna, ciepła czy chłodna, oby to była tak naprawdę ta już zapowiadana w myślach jesień, po prostu dobra i spokojna. Zobaczymy, jak to będzie, drodzy państwo, ale stąd też między innymi te nasze rozmowy z panem nadleśniczym Waldemarem Czajką z Nadleśnictwa Krasnystaw na temat tych złożonych pryzm gałęzi, bo właśnie tak się zastanawiałam, bo z jednej strony no, czujemy taki dyskomfort, także w mediach o tym dużo się mówi, że no wszyscy rzucili się nagle na ten chrust i na te gałęzie do lasu, no bo żeby zapewnić sobie to ciepło właśnie jesienią i zimą. Więc skąd takie pryzmy jeszcze pozostały? No i czy rzeczywiście leśnicy obserwują wzmożoną wędrówkę, zwłaszcza różnego rodzaju przyczep do lasu po drewno?
No tak, bardzo dużo chętnych mamy. Na szczęście posiadamy jeszcze trochę drewna do pozyskania planowego. No opał generalnie nie jest sensu stricto sam w sobie pozyskiwany, jest jakby pozyskiwany przy okazji tych sortymentów cennych, które idą na cele budowlane, na meble i tak dalej, więc nie jest opał celem samym w sobie, prawda, produkcji. Ale jeszcze w planie mamy trochę tego drewna do pozyskania, także myślę, że okoliczni mieszkańcy się zaopatrzą w drewno i nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Tym bardziej, że od nowego roku jest nowy plan i dalej będziemy pozyskiwać tak proporcjonalnie do upływu czasu. No bo to drewno opałowe jest, tak jak powiedziałem wcześniej, pozyskiwane jakby przy okazji. Czyli proporcjonalnie do upływu czasu w ciągu roku. Najrozsądniejsi, doświadczeni ludzie kupują go im wcześniej, tym lepiej. No bo trzeba jedno podkreślić, że drewno powinno być sezonowane.
Cóż to oznacza? Sezonowanie drewna. Kto z Państwa nam wytłumaczy ten proces? To takie tłumaczenie w przygotowaniu właśnie do sezonu grzewczego. 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także oczywiście lasmałpa.radio.lublin.pl. Na czym polega sezonowanie drewna? Jak to się robi? Tak po prostu w praktyce. I tutaj do tej Państwa praktyki się będziemy odwoływać. No i pozostało nam jeszcze przywitać się z Państwem, bo na początek próbowaliśmy Państwa troszeczkę rozgrzać, troszeczkę sprawdzić, jak to jest z temperaturą i z kwestią pogodową. A teraz już mówimy dzień dobry, Piotr Król, który ten program zrealizuje, a także Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniająca się Państwu sprzed mikrofonu.
Najrozsądniejsi, doświadczeni ludzie kupują go im wcześniej, tym lepiej. No bo trzeba jedno podkreślić, że drewno powinno być sezonowane.
Drodzy Państwo, i my także, Polskie Radio Lublin, właśnie na tym pożegnaniu żurawi będziemy i to jutro wozem transmisyjnym od 12 do 14, więc zapraszamy serdecznie do audycji Podróże Małe i Duże.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Najrozsądniejsi, doświadczeni ludzie kupują go im wcześniej, tym lepiej. No bo trzeba jedno podkreślić, że drewno powinno być sezonowane.
Im wcześniej, tym lepiej, powiedział pan Waldemar Czajka, nadleśniczy Nadleśnictwa Krasny Staw. I nie chodzi tutaj o to, żeby się pospieszyć, bo być może tego drewna po prostu zabraknie. Tylko chodzi o to sezonowanie. Pani Lucyno, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, na czym polega to sezonowanie?
Znaczy sezonowanie, leżakowanie, można by tak powiedzieć.
O, też żeby ładnie.
Żeby kupić drzewo, musi ono troszkę odpocząć i wyleżeć się, żeby można było nim palić. Bo takie żywe drzewo się nie nadaje bardzo, bo się niszczą piece.
Proszę powiedzieć. Tak, bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Tak, tutaj również o to niszczenie piecy. No i niekoniecznie zbyt dużo tej ciepłej energii wtedy takie.
Nie daje, no nie daje, bo to ja mam problem właśnie teraz, bo dostałam deputat, już od maja czekam na drzewo i nie mam. Nie wiem, jak ja będę palić. Dostaję deputat leśny. I tak mi to schodzi jakoś, wrzesień już jest, a ja jeszcze nie mam drzewa.
Czyli jeszcze to pani czeka i martwi się tym, że właśnie to
czekam, bo jak dostanę,
drewno się nie sezonuje.
Redaktor, pani redaktor, jak ja dostanę drzewo z pnia, no to jak ja będę palić?
Trzeba, żeby poleżało.
To nie będzie ciepła z tego drzewa.
Ale czy chociaż jest ktoś, jakiś mężczyzna, oczywiście mam tutaj na myśli, który pani przygotuje, ułoży to drewno do sezonowania?
Trudno mi to powiedzieć. No mam syna, tylko że on też pracuje. Ale jak, wie pani, jak byłam dostała to wcześniej, to byłam miała na podwórku. No w międzyczasie byłam sobie może trochę podziabała, ono było mi przeszło. Ono było mi...
Nawet pani, taka drobna kobieta o drobnych rączkach i z tą siekierą?
I z tą siekierą, niestety, ale taka jest prawda.
No rzeczywiście tutaj doświadczenie przez panią przemawia, zwłaszcza to doświadczenie w paleniu, prawda?
Tak,
czy pani jeszcze
tak.
gotuje na takiej kuchni właśnie opalonej?
Oczywiście, że gotuję. Ja jeszcze mam piec chlebowy tak zwany, na którym już teraz to nie, ale jak jeszcze mąż żył i była większa rodzina, to bardzo często paliłam. Nie piekłam chleba, bo to nie, ale bułki, placki różnego typu to... Nawet i pasztety, i kaszanki to w piecu palę. I ten piec jeszcze mam. Jeszcze czeka na ciężkie czasy może.
Ale tak naprawdę jednak wtedy, kiedy gotujemy na tym żywym ogniu z drewna, chyba to smakuje inaczej, prawda?
No, a najlepiej smakuje fajeczak.
O, tuż to, tak jest. Czyli takie bliny też, prawda, na blasze.
No takie, no to ja sodo takie robię, jak to kiedyś mówię, sodiaki robi, ale to na oleju. A ja na blasze, a mój syn to się czasami zachwyca. Mówi, mamo, kiedy będą takie fajerczaki z mlekiem? Ach, mówi to takie bardzo dobre.
Prostsze, najsmaczniejsze, najbardziej pachnące i do tego
no
zdrowe
jego
jedzenie.
No kolegi mówi, jak to można bez prądu, bez światła, bez niczego. O, normalnie na blasze, którą rozgrzewa drzewo i to jest, mówi, to jest smak dopiero.
Oczywiście,
no, ale mam
że
to,
tak.
Jeszcze mam wszystko i czekam właśnie na te dopłaty, czy dostanę na ten węgiel. No i mam jeszcze ten formatyk w pokoju, no, ja tym palę i to chyba mi pozostanie, bo niestety już mam poza 70 lat, także...
Piękny wiek, pani Lucyno. Trzymamy kciuki, żeby jednak drewno dojechało szczęśliwie, żeby udało się jeszcze co nieco podsuszyć.
Mam nadzieję, tylko nie wiem kiedy i nie wiem, jak ja będę palić. No niestety.
Jak już będzie, to proszę dać znak, bo zaczęliśmy się też razem z panią martwić o tę pani sytuację w piecu. Także trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego, pani Lucyna.
Dziękuję bardzo. Nawzajem wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękujemy i do usłyszenia i kto wie, czy nie do zobaczenia gdzieś tam właśnie w Krzczonowie. Też bym takiego fajerczeka od pani Lucyny spróbowała prosto z blachy, no ale niech najpierw to drewno przyjedzie, później niech będzie sezonowane i jeszcze Waldemar Czajka, nadleśniczy, oczywiście jako ekspert, tłumaczy owo sezonowanie.
Niektóre gatunki jak dąb powinny schnąć dwa sezony, o którym sobie niektórzy nie zdają sprawy. No powiedzmy grab, sosna może być, wystarczy jeden sezon, ale jak ktoś zaczyna palić drewnem niewysuszonym, niesezonowanym, no to te substancje, które się wydobywają przy okazji spalania, smoliste, po prostu, mówiąc tak wprost, kolokwialnie, zatykają przewody dymne, sadze się różne pojawiają i tak dalej i tylko sobie ludzie niszczą instalacje centralnego ogrzewania, nie w sensie kaloryferów, tylko w sensie pieca i komina.
Więc tak jak również chwilkę temu dosłownie na antenie jedna z naszych radiosłuchaczek, pani Lucyna z Krzczonowa, tłumaczyła nam, na czym to sezonowanie polega. To jeszcze oczywiście potwierdzenie usłyszeliśmy od pana nadleśniczego z Nadleśnictwa Krasnystaw, od pana Waldemara Czajki, drodzy państwo. Taka oto sytuacja także z tym chrustem i z tymi wszystkimi rzeczami związanymi z troską naszą o tegoroczną trudną, tak jak już państwo słyszą w zapowiedziach, a także w tych doświadczeniach po prostu radiosłuchaczy zimy. Jak to będzie i jak to jest również z tym chrustem, który tak chyba na początku wakacji, czy też w końcówce wiosny był tak dość wyszydzany również samo słowo i sama sytuacja ze zbiorem tego chrustu w lesie.
Pewnie, że chodzi o niezrozumienie, bo chrust to jest taka nazwa od setek lat używana do drewna bardzo cienkiego, czyli to po prostu do gałęzi. Zawsze się na wsi mówiło, że zbiera się chrust. No i ktoś używając tego słowa w zasadzie miał na myśli właśnie pozyskanie drewna, które my teraz nazywamy małowymiarowym. Tam powiedzmy w warunkach technicznych to się nazywa M2. Natomiast nazwijmy to społeczeństwo mieszkające poza wsią, żeby już tak nie definiować, to ta nazwa była im obca. No i stąd takie zdziwienie, prześmiewczość, ale ona jest nieuzasadniona moim zdaniem, gdyż jest to staropolska nazwa właśnie drewna małowymiarowego.
Ja wierzę, że tutaj w tej audycji, w Leśnym Wędrowaniu, także państwa naszych radiosłuchaczy zupełnie nie dziwi to słowo chrust i zbieranie tak zwanej gałęzówki, bo już wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, drodzy państwo. I także również to, że ten chrust to wcale nie jest wymysł tego roku i z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce nagle wszyscy rzucają się na zbieranie chrustu w lesie, tak jak to dawniej, powiedzmy, nie wiem, w XIX wieku bywało. Bo tak naprawdę, no nie tylko ten XIX, ale cały XX wiek to także jest sprzedaż tego drewna małowymiarowego, jak mówią leśnicy, czyli tej gałęzówki i zbieranie tego w cudzysłowie chrustu w lesie.
Nie tyle wraca się, co on zawsze istniał, tylko kwestia skali. Zawsze na wsiach były takie rodziny, starsi ludzie generalnie, którzy byli przyzwyczajeni od młodych lat, że ten taki chrust układali właśnie w te tak zwane kubki na zrębach i sobie wykupywali. No dlatego, że to jest drewno najtańsze, czyli pozyskiwane tak zwanym samowyrobem. Więc jeśli chodzi o kwestie finansowe, to były najkorzystniejsze dla... Tylko oczywiście trzeba poświęcić sporo czasu, ale jak się jest na emeryturze, lubi się to robić, bo niektórzy znam takich starszych ludzi, którzy szli po prostu dla frajdy, żeby się spotkać z sąsiadami, żeby sobie ten chrust poukładać, posiedzieć, pogadać przy ognisku, wymienić jakieś tam poglądy. Także to było i przyjemne, spożyteczne, jak to się mówi na wsi.
A przyjemny, spożytecznym także był ten wczorajszy spacer, który właśnie sprawił, że z jednej strony mamy piękną rozmowę do prezentacji tutaj na antenie Polskiego Radia Lublin z panem Waldemarem Czajką, nadleśniczym Nadleśnictwa Krasnystaw. Pożyteczne informacje mamy również. No byłby to spacer jeszcze bardziej pożyteczniejszy, gdyby udało nam się zebrać grzyby. No ale niestety, tak jak państwo słyszą, ściółka sucha, trzeszczy w tym mikrofonie i tylko to słyszeliśmy, że tak powiem, spod naszych stóp. I tylko niestety takie efekty były, więc grzybów nie przywiozłam.
Nie ma jeszcze grzybów. Grzyby były wtedy, kiedy były opady i sprzyjające ku temu warunki. A szczególnie pełnia. Pełnia stymuluje rozwój grzybni, stymuluje ludzi, ich radość. Oby ku dobremu. Były kurki, były prawdziwki, były koźlarze babki na rydze. Jeszcze czekamy, bo rydze zazwyczaj są jesienią. Opieńka miodowa występuje jesienią. No i spodziewamy się, że taki prawdziwy wysyp borowików właśnie nastąpi gdzieś w połowie września, bo synoptycy przewidują właśnie obfite opady za chwilę, za tydzień lub półtora. Wzrost temperatury też przewidują w drugiej połowie września, więc wszystkie te czynniki, temperatura, wilgotność i pełnia się skumulują i na pewno grzyby będą. Zapraszamy do naszych lasów.
Zaprasza oczywiście nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, czyli lasy krasnostawskie, a tereny przepiękne, naprawdę, zwłaszcza jesienią, te wyjątkowe Kraszczady. To jest to miejsce, które państwu polecamy. Ale polecamy oczywiście także wszystkie inne miejsca, miejsca, w których możemy podziwiać przyrodę, zwłaszcza tę przyrodę leśną i ptactwo, i zwierzynę. Halo, halo, dzień dobry pani Marianno.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tutaj chcę powiedzieć kilka zdań na temat moich własnych obserwacji w moim otoczeniu, gdzie prawie codziennie są jakieś nowe zmiany. Więc cóż ja dostrzegam? Duże gromady szpaków, które wykonują swoje jakieś powietrzne ewolucje, zjadają słodkie owoce czeremchy amerykańskiej, drzew rosnących na moim podwórku. Natomiast na pobliskiej łące gromadzą się setki drozdów. Widzę tak dużo tych ptaków, a na polu, tak jak wędruję sobie tutaj polami, skaczą sobie kopciuszki. Natomiast odleciały już wilgi, bociany, dudki, kukułki, muchołówki szare, no na pewno dymówki, oknówki, pleszki. A więc ta wędrówka tych ptaków jest dla nich ogromnym zagrożeniem. Oczywiście jest okresem ostrej selekcji. Oprócz tych czynników naturalnych, takich jak pogoda, te ptaki, które odlatują do Afryki, na przykład nasze bociany, tam mają właśnie duże jakieś zagrożenie ze strony tych suszy, tych panujących na tych pustynnych susz panujących na tych dużych obszarach Afryki. Przede wszystkim suchy wiatr Hamsyn, który wieje od Sudanu do Arabii, który niesie masy naprawdę suchego, gorącego powietrza i w takim wypadku ptaki pomimo pragnienia, głodu przez kilka dni stają nieruchomo na ziemi, oszczędzając siły, ale stają się wtedy łatwą zdobyczą drapieżników. Ale są również zabijane przez ludzi. To jest zjawisko, które przybiera takie tak duże rozmiary, że na przykład czytałam, że w Izraelu martwe bociany zbiera się i układa w jakieś wysokie sterty, aby nie zagrażały terenu, a na afrykańskich zimowiskach czekają na bociany myśliwi, którzy... gdyż wiele tych afrykańskich plemion do dzisiaj poluje na bociany. I właśnie to tak się to dzieje, że są właśnie te trudne czasy dla wędrujących tych naszych ptaków. Także dojrzewają owoce, dojrzewają właśnie warzywa, kwitną kwiaty, bardzo dużo jest ziół przepięknych, pachnących, zbieram te zioła, suszę, bukiety, także oczywiście jest jeszcze pięknie. Oczywiście noce, poranki są chłodne, ale potem dzień jest upalny. No, muszę powiedzieć, że ptaki mają taki roczny zegar biologiczny i ten zegar, on steruje tymi takimi ważnymi procesami. Przed odlotem to te ptaki gromadzą dużo tłuszczu zapasowego, który jest zabezpieczeniem energetycznym, jest niezbędnym warunkiem do odbycia długiej podróży. No na pewno tutaj regulatorem czasowym są cykliczne długości dnia i nocy. Kiedy dni stają się krótsze, nastaje już pora przygotowywania się do odlotu. No i dużą rolę odgrywa pogoda. A jeżeli chodzi tutaj na początku, pan profesor oznajmiał o wodzie, która jest niezbędna ptakom, owadom, jeżom, o wiewiórkom, do mnie nadal wiewiórki przychodzą i w tej wodę piją, i jeże też dokarmiam, bo przychodzą 3 jeże, chętnie zjadają karmę kocią, także jeszcze tam jest jakieś jeszcze inne resztki z jedzenia, także jeszcze cieszmy się jeszcze końcem lata, no i miejmy nadzieję, tak jak mój pan leśniczy, nasz przywódca, znaczy przedmówca powiedział, że jeszcze cieszymy się, że będą grzyby.
Mamy taką nadzieję. Trzymamy kciuki za te grzyby, za te opady, które są zapowiadane, a także za to, żeby się troszeczkę ociepliło, zwłaszcza w nocy. Rano i wieczorami, pani Marianno. Bardzo dziękujemy za to optymistyczne spojrzenie na późne lato, chociaż niektórzy mówią, że tak naprawdę pachnące już po prostu jesienią. To dobrze, że zwróciła pani uwagę również na kwestię związaną z bezpieczeństwem bocianów. Ja pozwolę sobie przypomnieć jeszcze jedną ważną rzecz. Tuż przed sejmikami albo w trakcie sejmików bocianich ciągle jeszcze także tutaj w Polsce trzeba było uważać na bociany.
Często widzę teraz bociany po poboczu chodzą przy szosie i pojazdy i samochody jeżdżące trąbią, nawet koło mnie koleśniczówki, dookoła las bociek chodzi na poboczu. Trzeba uważać, widziałem nawet potrąconego nieżywego boćka gdzieś w okolicy.
A dlaczego tak się działo? Dlaczego takie obserwacje także panowie leśniczowie tutaj nam mówią i uczulają nas na to?
Pożywienia, myszy, jakieś owady i tak sobie chodzą, a pobocza są koszone, więc im jest łatwiej zdobyć to pożywienie po prostu i stąd to wynika.
Bociany szukały pożywienia i też niestety nie wszystkie zdążyły dolecieć na sejmiki, a później już na wyprawę do Afryki. Drodzy Państwo, 5 minut do godziny 8, w takim razie tuż po 8 znów będziemy wędrować i grzybów w lesie szukać.